Podcast Radia Gdańsk. Głos pracownika.
Dzień dobry, Olga Zielińska. Dwa programy dla mam wracających na rynek pracy oferuje Gdański Urząd Pracy. To nie tylko wsparcie merytoryczne, ale także dofinansowanie opieki dla dzieci na czas szkoleń czy warsztatów. Które mamy mogą skorzystać z programów i jakie warunki trzeba spełnić? O tym opowiada Krzysztof Kunicki z Gdańskiego Urzędu Pracy.
Czy mamom trudno wrócić na rynek pracy, jeśli nie było ich na przykład rok, dwa, bo wychowywały dzieci i postanowiły, że chcą wrócić do pracy?
Analizując obecną sytuację na lokalnym rynku pracy na podstawie naszych klientek, które mamy w naszej bazie, jakby zauważamy tą sytuację, która powoduje to, że jakby matki po urodzeniu dziecka są bierne zawodowo. Analizując naszą bazę kandydatów pod kątem statystycznym, a także jakby województwo pomorskie, jakby widzimy, że zarejestrowanych osób, kobiet mamy ponad 60% w naszej bazie, z czego około 20% są to kobiety, które nie podjęły pracy po urodzeniu dziecka.
Skąd to wynika?
Wynika to najprawdopodobniej czy też z rozmów, które prowadzimy z naszymi klientkami, które jakby argumentują to, dlaczego mają problem z wejściem na rynek pracy. Jest to między innymi zapewnienie brak opieki nad dzieckiem. Mhm. Na pewno też długa przerwa na rynku pracy, tak? Jakby wiemy, że jakby wszystko się dzieje dynamicznie, rynek pracy jest bardzo dynamiczny. Jakby osoby, które wypadły z tego rynku pracy, mają problem potem z wejściem na te tory osoby takiej aktywnej zawodowo. I też na pewno wchodzą w grę też na pewno brak jakichś odpowiednich kwalifikacji, ukończenia pewnych kursów sprzed lat, które jakby na ten moment jakby już nie mają takiego wpływu na ciekawy profil kandydatki.
Gdański Urząd Pracy wychodzi, można powiedzieć, z taką pomocną ręką mamom i proponuje dwa ciekawe programy.
W tym roku postanowiliśmy uruchomić dwa fajne projekty dla mam. Pierwszy projekt jest to Kobieta na swoim. Jest to nowość, można powiedzieć, na naszym rynku tutaj lokalnym. Mhm. Polega ten projekt na tym, że mama, czyli kobieta na swoim, może ubiegać się o dotację na rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej do kwoty 30 tysięcy złotych. Dodatkowo w ramach tego projektu jest wsparcie pomostowe w kwocie 1000 złotych przez 6 miesięcy. Tą kwotę można przeznaczyć na koszty związane z daninami publiczno-prawnymi, czy też kosztami administracyjnymi, opłatami telekomunikacyjnymi. Dodatkowo są też konsultacje z doradcą zawodowym oraz specjalistyczne szkolenia. Ponadto przez 3 miesiące prowadzenia firmy oraz podczas tego całego kursu szkolenia specjalistycznego mamy mogą skorzystać z refundacji opieki nad dzieckiem w kwocie do 600 zł.
Co trzeba zrobić, żeby wziąć udział w tym programie?
Żeby wziąć udział w tym programie, na pewno trzeba być osobą zarejestrowaną w Urzędzie Pracy, jako osoba bezrobotna. Dodatkowo trzeba wychowywać co najmniej jedno dziecko do 6 roku życia i trzeba pozostawać bez pracy przez okres 12 miesięcy, bądź dajmy na to ten okres, gdzie się zakończyło, urlopem macierzyńskim lub wychowawczym. I na tej podstawie osoba, która jest zarejestrowana, czy uczestniczka, zgłasza się do działu pośrednictwa pracy i poradnictwa zawodowego Gdańskiego Urzędu Pracy i trzeba wypełnić deklarację uczestnictwa. Natomiast w przypadku tutaj tego projektu Kobieta na swoim, dodatkowo jeszcze jest takie spotkanie kwalifikacyjne z doradcą zawodowym. Nabór wniosków jest w trybie ciągłym do wyczerpania środków i z tego projektu Kobieta na swoim skorzysta w tym roku 25 mam.
A drugi projekt?
To już jest czwarta edycja tego projektu, Mama na etacie. Mhm. Tutaj również bezrobotne mamy zarejestrowane w Gdańskim Urzędzie Pracy muszą również wychowywać jedno dziecko do 6 roku życia i pozostawać bez pracy przez okres 12 miesięcy, bądź kończąc się urlopem macierzyńskim lub wychowawczym. Dodatkowo w ramach tego projektu jest cykl spotkań z doradcą zawodowym. Podczas tych spotkań doradca zawodowy wraz z mamą przygotowuje się do rozmowy kwalifikacyjnej, do opracowania dokumentów aplikacyjnych, listów motywacyjnych. Ponadto w ramach tego projektu mamy mogą skorzystać ze szkolenia oraz 6-miesięcznego zatrudnienia w ramach prac interwencyjnych lub robót publicznych. I dodatkowo tutaj jeszcze mamy refundację kosztów opieki nad dzieckiem w kwocie od 500 do 600 zł. na jedno dziecko przez okres trwania szkolenia lub 4 miesiące w przypadku podjęcia zatrudnienia.
Tak jak pan powiedział, to już 4. edycja tego programu. Jak do tej pory cieszył się on popularnością? Dużo mam skorzystało z niego?
Patrząc na poprzednie edycje, w pierwszej edycji to rozpoczęliśmy ją w roku 2019 i z tego projektu skorzystało 51 pań. W roku 2020, tutaj mieliśmy okres pandemii i całkowitego lockdownu, skorzystało 30 pań, natomiast w roku ubiegłym było to pań 50. I te panie, jakby można powiedzieć, skorzystały z różnych form wsparcia w ramach potrzeb tych projektowych, które były, więc zainteresowanie cieszy się bardzo dużym powodzeniem.
Ciekawostki.
Czy pandemia COVID-19 wpłynęła na liczbę wystawianych w ubiegłym roku na Pomorzu zwolnień lekarskich? Liczby pokazują, że w ubiegłym roku na Pomorzu zwolnień lekarskich było więcej, ale były one krótsze niż rok wcześniej. O komentarz Dominika Wrotek poprosiła Krzysztofa Cieszyńskiego z Pomorskiego Oddziału ZUS.
Jak kształtowały się statystyki dotyczące branych zwolnień lekarskich w 2021 roku? Skąd w ogóle pozyskujecie Państwo wiedzę o tych statystykach?
Dane o zwolnieniach lekarskich mamy z rejestru zwolnień lekarskich, czyli z rejestru EZLA, bo wszystkie zwolnienia trafiają do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, podobnie jak i do pracodawców w formie elektronicznej. W ubiegłym roku lekarze wystawili mieszkańcom Pomorza ponad 1 220 000 zwolnień z powodu choroby i te zwolnienia były wystawione na łączną liczbę dni, która przekracza 14 600 000. Możemy to porównać z rokiem 2020, gdzie tych wystawianych zaświadczeń niezdolności do pracy z powodu choroby, czyli właśnie zwolnień lekarskich, było nieco mniej, bo było ich 1 180 000, przekraczały one tę liczbę, ale były za to wówczas wystawione na większą liczbę dni, bo na ponad 15 100 000 dni absencji. Więc możemy powiedzieć, podsumowując, że w porównaniu do roku 2020, w roku 2021 na Pomorzu lekarze wystawili zwolnień lekarskich więcej, ale za to były one krótsze, bo łącznie zajęły mniejszą liczbę.
Ile trwało przeciętne wystawione w Polsce zwolnienie lekarskie w minionym roku?
W skali całego kraju tak naprawdę przeciętne zwolnienie lekarskie, takie pojedyncze, jednorazowo wystawione, zajmowało 11,7 dnia. Natomiast jedna osoba może dostać w ciągu roku kilka zwolnień lekarskich, jeżeli choruje. Przynajmniej jedno zwolnienie lekarskie w ubiegłym roku otrzymało 6,5 miliona osób, czyli około 45% tych osób, które w zeszłym roku podlegały ubezpieczeniu chorobowemu. Przeciętna długość nieobecności w pracy z powodu choroby, taka już skumulowana, wyniosła 36,7 dnia i ze statystyk wynika, że częściej ze zwolnień lekarskich korzystały kobiety, dlatego że w ich przypadku to było 39,5 dnia, natomiast mężczyźni przebywali na zwolnieniu lekarskim średnio 33,5 dnia. Najczęściej w całym kraju przyczyną nieobecności były choroby związane z ciążą, porodem i połogiem. To było 17% nieobecności. Niewiele mniej przerw pracy dotyczyły te choroby, które związane są z układem mięśniowo-szkieletowym. To jest 16,5%. A kolejne miejsca w rankingu ciągle powyżej 10% zwolnień lekarskich to były urazy i zatrucia, później choroby układu oddechowego i niestety to w ostatnich latach coraz częściej przybywa, czyli zaburzenia psychiczne i zaburzenia zachowania. Natomiast wcale dominujący, wbrew pozorom, wbrew temu, co można przypuszczać, nie były te zwolnienia lekarskie, które są związane z epidemią COVID-19. To dlatego, że najczęściej tą nieobecność w pracy spowodowaną sytuacjami związanymi z koronawirusem, to są najczęściej decyzje o nałożeniu kwarantanny bądź izolacji, one też dają prawo do zasiłku, dlatego tych zwolnień z powodu COVID-19 było relatywnie niewiele. I na Pomorzu w ubiegłym roku ta liczba tych zwolnień spowodowanych COVID-19, czyli które mają kod zwolnienia U07, przekroczyła 31 000, a suma dni, na które one były wystawione, to było 231 000.
Głos pracownika. Podcast Radia Gdańsk. Głos pracownika.
Komisja Krajowa NSZZ Solidarność podejmie bliższą współpracę z ochotniczymi chówcami pracy. Porozumienie zostanie podpisane w najbliższym czasie. Na ten temat porozmawiam z panem Konradem Wernickim z tygodnika Solidarność. Dzień dobry panu.
Dzień dobry panie redaktorze, witam słuchaczy.
Panie redaktorze, kto może starać się o przyjęcie do OHP? Dla jakiej młodzieży OHP-y są szczególnie dedykowane?
Przede wszystkim dobrze, że przypominamy sobie o ochotniczych chówcach pracy, czyli tak zwanych popularnych OHP-ach, ponieważ mam wrażenie, że w tej nowoczesnej Polsce trochę o nich zapomnieliśmy, a one pełnią bardzo ważną funkcję w naszym kraju, w naszym społeczeństwie, ponieważ po pierwsze pomagają młodzieży, która z różnych względów jest zagrożona wykluczeniem społecznym, czyli OHABy wyciągają taką prostą dłoń do młodych ludzi z rodzin dysfunkcyjnych czy bardzo ubogich, przez co te młode osoby mają po prostu problemy w edukacji, problemy w szkole i OHABy pomagają takim osobom właśnie przebyć, powiedzmy bez jakichś większych problemów edukacji, aby skończyć szkoły, aby zdobyć kwalifikacje potrzebne na rynku pracy. No i też właśnie później OHABy pomagają zaimplementować tak, czy wejść na rynek pracy takim osobom, aby mogły zacząć normalne, spokojne życie i po prostu wyjść z takiej trudnej sytuacji życiowej. Więc przede wszystkim wychowankami OHABów mogą być osoby tak w wieku od 15 lat do 18, ale też później OHABy też pomagają osobom nawet starszym do 25 roku życia, które mogą mieć jakieś problemy nie ze swojej winy właśnie ze swoją edukacją czy z wejściem na rynek pracy. I bardzo dobrze, że tutaj też Solidarność będzie współpracować z Komendą Główną OHP, aby też jakby zapewnić swoje wsparcie związkowe, takie swoje wsparcie jako starsi koledzy po fachu, jako związkowcy, aby też ci młodzi ludzie byli nie tylko dobrymi fachowcami, ale też pracownikami, którzy znają swoje prawa i którzy też wiedzą, że mogą po prostu wstąpić do związku zawodowego i w ten sposób będą też chronieni i że będą taką ważną częścią rynku pracy.
To na czym miałaby polegać ta pomoc ze strony Solidarności?
Tak, przede wszystkim to będzie takie wsparcie, właśnie powiedzmy, że można nazwać wsparciem koleżeńskim, bo OHABy oczywiście pomogą w edukacji, pomogą młodemu człowiekowi zdobyć zawód, zdobyć fach, który będzie miał w ręku. A tutaj rola związku zawodowego będzie polegać na tym głównie, aby uświadomić tego młodego człowieka, jakie są już jego prawa pracownicze, bo niestety w polskich szkołach się o tym w ogóle nie mówi. Jeśli już to polskie szkoły uczą przedsiębiorczości, a wiadomo, że większość z uczniów pójdzie do pracy, a nie założy swoją firmę. Mhm. Więc tutaj tą rolą związku zawodowego będzie to, aby edukować tych ludzi z zakresu prawa pracy, no i też właśnie zapewnić na przykład tym miejsce pracy w zakładzie pracy, gdzie funkcjonuje związek zawodowy, gdzie funkcjonuje Solidarność, aby to przejście było bardziej płynne i takie powiedzmy, żeby ten młody człowiek przeżywał mniejszy szok po zakończeniu edukacji, by miał to zagwarantowane miejsce pracy, to pierwsze miejsce pracy i potem już wiedział, jak się po tym rynku pracy poruszać.
Panie redaktorze,
to oczywiście jest duża rola.
Proszę bardzo.
To jest duża rola tych struktur regionalnych Solidarności, bo Solidarność ma swoje siedziby w każdym regionie Polski i one się często pokrywają z komendami właśnie OHP, więc myślę, że to będzie bardzo dobra i taka sprawna współpraca ogólnokrajowa, że w każdym województwie, w każdym większym mieście te komendy OHP będą mogły się sprawnie komunikować z siedzibami Solidarności i to powinno dobrze funkcjonować.
Panie redaktorze, to proszę jeszcze wytłumaczyć, na czym polega nauka i praca w OHP.
Uczy się ludzi takich konkretnych fachów. Wiadomo, że jeśli pochodzi się z tej rodziny dysfunkcyjnej czy z rodziny bardzo ubogiej, to przede wszystkim trzeba nauczyć tych ludzi takich zdolności, takich kwalifikacji, które od razu przydadzą się na rynku pracy i dzięki nim od razu będą mogli zdobyć konkretną pracę, konkretny fach. Trzeba przyznać, że tych fachowców na polskim rynku brakuje, ponieważ przez lata wmawiano się młodym ludziom, że jedyną tą taką słuszną drogą, jaką muszą obrać w dorosłym życiu, to jest podjęcie studiów, już nawet niezależnie jakich, ale że po prostu muszą iść na studia i to tylko to zagwarantuje im możliwości godnego zarabiania. Natomiast jak się okazuje, uczelnie wypuszczają co roku tysiące politologów, tysiące socjologów i nie ma w tym oczywiście nic złego, aby być wykształconym i takie kierunki robić, tylko że potem się okazuje, że nie za bardzo na rynku pracy jest
praca.
Jest praca dla ich kwalifikacji, a po prostu brakuje tych fachowców z konkretnym zawodem w ręku i właśnie takich ludzi mogą dostarczyć OHABy. Więc tutaj pieczymy dwie pieczenie na jednym ogniu. Po pierwsze OHABy wyciągają właśnie ludzi z trudnej sytuacji, a po drugie dostarczają fachowców, gdzie jest przypopyt na polskim rynku.
A o jakich zawodach najczęściej mówimy w przypadku OHABów? Czy to są...
To może być tak, to może być na przykład elektryk, to może być tynkarz, To może być też na przykład szewc, bo oni też są ciągle potrzebni. Więc tak jak mówię, to są takie w zasadzie proste prace, ale które są niezwykle potrzebne i które trochę zanikają. To są takie prace rzemieślnicze. I chyba wszyscy to dostrzegamy, że brakuje tych naszych takich typowych rzemieślników na rynku pracy. I co więcej, oni są całkiem dobrze opłacani właśnie z tego względu, że jest ich mało, a dobry rzemieślnik jest bardzo potrzebny, taki i często długo poszukiwany przez pracodawców. Więc tak, to są też właśnie fryzjerki i nawet kosmetyczki, jeśli mówimy o takich zawodach typowo damskich, żeńskich, ale których brakuje. I wydaje mi się, że tacy właśnie wychowankowie OHAP-ów, którzy często mieli taką łatkę jakąś dość negatywną w społeczeństwie, dziś właśnie dzięki takiemu systemowi pomocy mogą naprawdę dobrze zarabiać i normalnie żyć i wychodzić z trudnego środowiska.
Mm-hmm. A jakie warunki trzeba spełnić, aby dostać się do OHAP-u? Tak po prostu przyjść, czy jakieś warunki konkretne trzeba spełnić?
Czy przede wszystkim właśnie trzeba wykazać tak, że ma się te trudności, że ma się tą sytuację, która nie pozwala jakby w pełni się rozwijać i że ma się te trudności po prostu w edukacji czy w socjalizacji. I wtedy jakby nie ma za dużych przeszkód, aby dołączyć do OHAP-u, aby być jego wychowankiem. Tutaj są drzwi szeroko otwarte. No i OHAP-y co roku wypuszczają, kształcą tysiące młodych ludzi. Więc tutaj jeśli ktoś faktycznie ma takie problemy i już ma 15 lat i powoli zbliża się ten okres, który będzie musiał podjąć pracę zawodową, który będzie musiał skończyć swoją edukację, to nie ma przeszkód, aby się zgłosić do OHAP-u, który mu pomoże skończyć edukację, no i wejść na rynek pracy, zdobyć zawód.
To kiedy ma zostać podpisane porozumienie?
To będzie w niedługim czasie. Oczywiście tutaj jeszcze konkretów za dużych nie ma, bo też nie można to dużo zdradzać na początku, ale to powinno się niedługo wydarzyć. Też trwają te prace, aby to wszystko skoordynować, ale możemy się spodziewać, że w ciągu najbliższych tygodni to porozumienie będzie podpisane.
I tutaj kończymy naszą rozmowę. Bardzo dziękuję.
Głos pracownika. Flash. Informacje.
6064 zł i 24 grosze brutto wyniosło przeciętne wynagrodzenie w przedsiębiorstwach w styczniu, podał Główny Urząd Statystyczny. To o 9,5% więcej niż w tym samym czasie w 2021 roku. W porównaniu z grudniem płace w firmach zatrudniających ponad 9 osób spadły o 8,7%. Rozpoczęła się tegoroczna akcja rozliczania PIT, która potrwa do 2 maja. Po raz czwarty Ministerstwo Finansów i Krajowa Administracja Skarbowa udostępniły usługę Twój e-PIT, czyli automatycznie przygotowane roczne zeznania podatkowe osób fizycznych. Można je przejrzeć lub poprawić i zatwierdzić poprzez stronę internetową podatki.gov.pl. Senat wprowadził poprawki do nowelizacji ustaw podatkowych związanych z Polskim Ładem. Celem przepisów przygotowanych przez rząd jest m.in. usunięcie wątpliwości interpretacyjnych związanych z wprowadzeniem nowych rozwiązań podatkowych. Nowelizacja ustala terminy poboru i sposób wyliczania składki na PIT. Nowelizacja reguluje też sprawę funduszy tworzonych przez pracodawców zatrudniających osoby z niepełnosprawnościami. Do Sejmu wpłynął rządowy projekt nowelizacji ustawy o emeryturach pomostowych. Zaproponowane regulacje wprowadzają korzystne zmiany dla osób, które zamierzają starać się o przyznanie tego świadczenia. Złożenie wniosku możliwe będzie jeszcze przed rozwiązaniem stosunku pracy. Nowe przepisy mają chronić wnioskujących przed utratą zatrudnienia w sytuacji, gdyby nie spełnili niezbędnych warunków do ustalenia prawa do emerytury pomostowej. W środę 2 marca Związek Zawodowy Maszynistów Kolejowych przeprowadzi dwugodzinny strajk ostrzegawczy. Związek prowadzi spór zbiorowy z kierownictwem spółki Polregio. Działacze domagają się, by ze względu na rosnącą inflację i koszty utrzymania, państwowa spółka zaczęła wypłacać im o 700 zł więcej miesięcznie. Według komunikatu negocjacje z władzami spółki nie przyniosły rezultatu. Tydzień temu pracownicy Polregio ogłosili pogotowie strajkowe. Minister Rodziny i Polityki Społecznej Marlena Maląg zwróciła się do Głównego Inspektora Pracy o szczególny nadzór i wzmożone kontrole przestrzegania ograniczenia handlu w niedzielę i święta. Nowelizacja ustawy dotycząca handlu w te dni weszła w życie 1 lutego. Jej głównym celem było doprecyzowanie wyłączeń, które zezwalają na wykonywanie pracy w placówkach handlowych. Miała wyeliminować praktyki polegające na zawieraniu umów o świadczenie usługi pocztowej wyłącznie w celu umożliwienia prowadzenia handlu również w niedzielę i święta. Rosną oczekiwania zarobkowe Polaków. Wiele wskazuje, że presja płacowa utrzyma się w tym roku. Wynika z badania Monitor Rynku Pracy, przeprowadzonego przez instytuty badawcze Randstad i Polster. 50% pracowników spodziewa się podwyżek w najbliższym czasie. Z badania wynika, że zauważalna presja płacowa występowała zanim jednym z głównych kontekstów oceny zmian stała się inflacja. Tymczasem ceny towarów i usług w styczniu wzrosły o 9,2% w porównaniu z tym samym okresem ubiegłego roku, podał Główny Urząd Statystyczny. W stosunku do grudnia ceny były wyższe o niecałe 2%.
Zawody przyszłości.
Doradca do spraw bezpieczeństwa w gospodarstwie rolnym. To kolejny zawód, który sprawdzi się już w niedalekiej przyszłości. Jakich będzie potrzebował kompetencji i narzędzi do pracy? O tym Iwona Wysocka.
Tylko w 2020 roku w Polsce doszło do prawie 11 tysięcy wypadków w rolnictwie, w których życie straciło 35 osób. W przyszłości połączenie kompetencji człowieka i technologii cyfrowych zapewni, że wypadki przy pracy w gospodarstwach rolnych będą dużo rzadsze. Doradcy będą odwiedzali gospodarstwa i sprawdzali je pod kątem bezpieczeństwa. Zidentyfikują potencjalne zagrożenia, określą ryzyka i pomogą rolnikom w zakresie zarządzania nimi. Doradcy do spraw bezpieczeństwa w rolnictwie będą informowani o potencjalnych zagrożeniach za pomocą oprogramowania, które wykorzystuje kombinację dużych zbiorów danych i historii wypadków, a także technologię czujników, która informuje o istniejących lub pojawiających się zagrożeniach w środowisku rolniczym. Doradcy zadbają o to, by pojazdy i roboty rolnicze miały zainstalowane najnowsze oprogramowanie zabezpieczające, a zbiorniki wodne były odgradzane elektronicznie przed dostępem do małych dzieci. Będą opracowywać plany bezpieczeństwa dla rolników i udzielać porad na temat najnowszych praktyk i technologii bezpieczeństwa. Przedstawiciele tego zawodu będą mieli doskonałą wiedzę na temat najnowszych produktów i technologii bezpieczeństwa, a także będą w stanie przekazać te informacje i przekonać do ich zastosowania rolników.
Głos pracownika.
To wszystko w głosie pracownika. Jeśli mają Państwo jakieś pytania czy sugestie, proszę pisać na adres mailowy glospracownika@radiogdansk.pl. Olga Zielińska.
Program powstał we współpracy z tygodnikiem Solidarność.
To był podcast Radia Gdańsk. Więcej na radiogdańsk.pl.